I wydaje mi się, że przede wszystkim trener powinien mieć pasję.
A w naszym studiu już jest Joanna Kwatera, trenerka z Krakowa, medalistka akademickich mistrzostw Polski, aktywnie działająca w środowisku pływackim, również osoba pisząca artykuły, sprawozdania dla największego portalu pływackiego w Polsce, megatiming.pl. Witam Cię, Asia.
Witam Cię, Dawid, serdecznie i na wstępie dziękuję bardzo za zaproszenie.
Nie, to ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Asia, chciałem z Tobą porozmawiać na kilka tematów. Umawialiśmy się, że będziemy rozmawiać o Twojej filozofii treningowej, że będziemy rozmawiać o szkoleniu mastersów, ale mnie bardzo zainteresowała Twoja dość nietypowa historia, jeżeli chodzi o przygodę z pływaniem. Czy mogłabyś opowiedzieć krótko naszym widzom, jak wyglądało to w Twoim przypadku?
Tak, no moja historia jest troszkę odmienna pewnie od historii innych trenerów, ponieważ ja do tego pływania, tak naprawdę trenowania trafiłam bardzo późno. Właściwie to zaczęłam pływać, jak miałam 6 lat i pamiętam, że tata nauczył nas pływać żabką. Mnie i mojego brata jakoś w tym stylu się zawsze najlepiej czułam. Radziłam sobie, myślę, całkiem nieźle, ale w trzeciej klasie, jak jeździliśmy na zajęcia spływania, bałam się skakać po prostu do wody na główkę i przez to nie zabrali mnie na zawody, gdzie później tam trenerzy z SMS-ów wyłapywali talenty. No nie wiadomo, jakby to się skończyło. W każdym razie musiałam później nadrabiać ten stracony czas. Wiadomo, już w pewnym momencie pewnych rzeczy się nie nadrobi, ale te moje jakby główne starty przypadły właśnie na czasy studiów i później też ratowałam się, że tak powiem, mastersami, żeby te swoje jakieś niespełnione nadzieje gdzieś tam osiągnąć, swoje cele. No i tak właśnie na początku szukałam informacji głównie dla siebie. Chodziłam na jakieś wykłady, jeździłam na obozy treningowe, tak żeby poprawić swoją technikę, żeby móc startować na coraz lepszym poziomie. No a później to przerodziło się w wielką pasję zresztą, którą zaraził mnie trener Andrzej Skorykow, znowu będzie, że mu słodzę, ale zdecydowanie tak, jest to trener pasjonat. I myślę, że tym mnie trochę właśnie zaraził i zaczęłam też później pracę jako instruktor pływania. No ale wcześniej jeszcze pamiętam, że jak szłam na studia, to powiedziałam, że pójdę na uczelnię, na której jest sekcja pływacka. I troszkę pukali mnie po głowie, że co ty w ogóle robisz? No ale stwierdziłam, że sport jest mi na tyle ważny, bo sport kochałam od dziecka, że właśnie taką ścieżkę chcę obrać.
A powiedz, Asia, bo w pewnym sensie nawiązujesz do bardzo ważnego elementu, o którym ja często poruszam. Właściwie to jest moje takie narzekanie, że w tych naszych strukturach, im wyższe struktury, tym my więcej pływaków tracimy. Ty do tego sportu trafiłeś później, ale chcę zapytać, i to właśnie bardzo dobrze, że takie osoby mogą do tego sportu trafić później, mogą się angażować, jak widać, bardzo efektywnie właśnie w karierę trenerską i nie tylko, ale chcę cię zapytać, no masz inną drogę pewnie niż większość osób, które jest na twojej pozycji. Jak droga, którą przebyłaś, jest inna? Co ci dała? Czego inne osoby nie są w stanie zrozumieć, jeżeli chodzi o ten późniejszy start?
Tak mi się wydaje, że na tyle, ile miałam okazji rozmawiać z ludźmi, pewnie głównie z SMS-ów, ale nie tylko, takich, którzy po prostu no, bardzo ciężko trenowali i może troszkę za ciężko, to oni mają w tej chwili taki wstręt do wody. No ja nigdy nie pogodziłam się z tym, że gdzieś tam w którymś momencie ktoś mnie do tego klubu nie zapisał. Natomiast myślę, że dzięki temu może mam właśnie inne podejście, bo jakby sport jest nadal moją pasją i nie mam tego wstrętu do wody, chętnie przychodzę do pracy i myślę, że też może mogę zarazić tą pasją innych, mam nadzieję przynajmniej, że tak się dzieje.
A powiedz, Asia, czy ty jesteś dalej aktywną zawodniczką i trenerem w tym samym czasie?
To znaczy, no już teraz coraz mniej, tak wyjątkowo mi się zdarza pojechać gdzieś na zawody z mastersami, jak gdzieś tam nie mają, powiedzmy, nie wiem, tej żabkarki do drużyny, żeby wystartować w sztafecie. Natomiast ja tak mniej więcej pływałam do 2013 roku, później tak incydentalnie pojawiałam się gdzieś tam jeszcze na zawodach. Ale tak jeśli trzeba wspomóc, to jak najbardziej chętnie, nawet bez treningu zdarza mi się wskoczyć do tej wody i pojechać.
Tak, wiesz, w takich sportach jak chociażby hokej bardzo popularne jest takie stanowisko zawodnika trenera, który jest łącznikiem pomiędzy trenerem oficjalnym, a resztą drużyny. To akurat może nie ma miejsca w twoim przypadku, natomiast jest to model stosowany dość często w USA, że zawodnik, który gra, jest jednocześnie trenerem czy asystentem trenera w drużynie i jest takim bezpośrednim łącznikiem, który ma jedną nogę właśnie w szatni, drugą nogę w pokoiku trenerskim i ta koordynacja, problem akcji zbiorowej, o którym dzisiaj mówiłem, jest wtedy go łatwiej rozwiązać. Asia, chcę cię zapytać ogólnie o coś, co ja nazywam filozofią treningową, ale ja przyznam, że pozwoliłem sobie przeczytać kilka twoich postów facebookowych. Na dzień dzisiejszy mamy taką kopalnię wiedzy co do gości, których zapraszam do naszych programów. I ty dość dużo piszesz na swoim profilu facebookowym na temat wartości, które chcesz promować wśród swoich pływaków. Opowiedz nam o tych wartościach.
Tak, no przede wszystkim ja mam takie podejście do sportu, że to jednak sport kształtuje charakter, też ma budować jakieś relacje, ma generalnie przygotować pewne postawy do późniejszego życia. Mam wrażenie, że sport generalnie jest taką odskocznią, kiedy w życiu przychodzą jakieś problemy i też gdzieś można uciec do tej wody i na chwilę się przed tym wszystkim schować. No ale przede wszystkim uważam, że w prowadzeniu drużyny najważniejsze są te relacje, budowanie zaufania u zawodnika i myślę, że takie zaufanie można zdobyć przede wszystkim przez zaangażowanie i taką ciekawość, jeśli chodzi o zawodników, czyli my przychodząc na trening, nie zaczynamy treningu od razu od rozgrzewki, tylko my mamy chwilę czasu dla siebie, żeby sobie porozmawiać. Też wprowadzam jakieś różne elementy treningu mentalnego, tak żeby oni również angażowali się w to. Nawet mam takie podejście, że myślę, że nie tylko zawodnicy powinni korzystać z tego treningu mentalnego, ale myślę, że również trenerzy, którzy są takim pierwszym ogniwem, którzy mają styczność właśnie z zawodnikami. I wydaje mi się, że przede wszystkim trener powinien mieć pasję. Tak, żeby przedstawić to pływanie nie tylko jako właśnie powtarzanie pewnych rzeczy od ściany do ściany, tylko właśnie wprowadzać jakieś elementy takie zabawowe i to niekoniecznie myślę o jakiejś stricte zabawie, ale na przykład o jakiejś takiej czymś nowym na treningu. Można na przykład wymyślić fajne zadanie, które oni jeszcze nie pływali. Tak naprawdę oni mają chwilę taką dla siebie. Wydaje mi się, że niekoniecznie jest potrzebne, przynajmniej na pewnym etapie, żeby przepływać ten trening, nie wiem, dwugodzinny i zrobić tą ilość kilometrów. Tylko wydaje mi się, że tak naprawdę zawodnik powinien chcieć przyjść na następny trening i też trzeba mu dać trochę jakby takiej zabawy, rozrywki na tym treningu, czegoś nowego.
Asia, powiedz, bo o tym treningu mentalnym mówi się w dzisiejszych czasach dużo, albo przynajmniej coraz więcej. Oczywiście dotyczy on, tak jak ty powiedziałeś przed chwilką, nie tylko zawodników, ale również i trenerów. Jak to w praktyce wygląda? Co masz na myśli, jak ty mówisz o właśnie tym podejściu psychologicznym, mentalnym? Co takiego robisz ty, żeby zaadresować ten aspekt szkolenia młodych adeptów pływania?
Mi się wydaje, że przede wszystkim trzeba dla każdego zawodnika szukać indywidualnych rozwiązań. I trzeba go poznać, bo tak naprawdę każdy jest inny, każdy inaczej reaguje. Nie dość, że na obciążenia treningowe, ale też i tak naprawdę na wszystko, co się dzieje dookoła. I też mi się wydaje, że tak samo jadąc na zawody, trzeba wiedzieć, w którym momencie co powiedzieć do zawodnika. Znaczy z naszą filozofią treningu, właśnie taką, żeby nie wykańczać w młodym wieku zawodników, jak my jedziemy na zawody i spotykamy się z tymi SMS-ami, to oni się po prostu boją. Tak naprawdę tamtych zawodników, no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie jakby konkurować na tak samo wysokim poziomie, no ale myślę, że właśnie rolą trenera jest jakby takie nastawienie zawodnika, żeby on wyszedł i się nie bał. To po pierwsze. No i tak samo myślę, że jakieś takie nastawienie do startu, nastawienie tak naprawdę do treningu jest bardzo ważne. No tutaj jest wiele możliwości do wykorzystania i myślę, że trzeba trafić po prostu do konkretnego zawodnika z danym narzędziem.
Wiesz co, jak ja się przygotowałem do mojej pracy akademickiej, to było wyjątkiem i nadal jest zresztą wyjątkiem, bo nie jest to praktykowane w programach politologicznych. Musiałem wziąć taką klasę, nie tylko ja, zresztą wszyscy, takie seminarium na temat tego, jak dobrze uczyć. Potencjalny wykładowca politologii czy przyszły wykładowca politologii miał mimo wszystko wiedzieć, jak dobrze uczyć. Z takiego programu się wywodzę i w tym programie był kładziony nacisk i uczelnia, z której wywodzę się, ma renomę produkcji dobrych wykładowców politologii, właśnie dlatego, że nacisk na to był kładzony. Ale do czego zmierzam? Mało który program w ogóle w Ameryce ma taki przedmiot. Większość skupia się na badaniach, im więcej publikujesz w im lepszych periodykach, tym lepszym jesteś naukowcem, ale oczywiście pedagogika jest dużym elementem życia akademickiego i profesor, który prowadził tamte zajęcia, trwały one ile, 14 tygodni, całe zajęcia sprowadził do jednej rady, ta rada została ze mną, ta rada dalej mi służy i tą radę ci ty powtarzasz, a ta rada była następująca. znaj swoich studentów. I znaczyło to tyle, że nie każda uczelnia ma tych samych studentów i na uczelni, na której teraz pracuję, mamy całkowicie inny przekrój ludzi, młodych ludzi, niż na uczelni, gdzie robiłem doktorat. Mimo to jest to wynikiem różnych procesów ekonomicznych, geograficznych i tak dalej. Ja tych studentów poznaję i akurat jestem na takiej uczelni, gdzie ten stosunek profesora do studenta jest taki, że łatwo nam jest ich poznać. Mamy tylko 1500 studentów, więc jest to bardzo mała grupa. Wiążemy się z nimi dość silnie, bo widzimy się właściwie cały czas, kampus jest mały i jak to się odbywa? Odbywa się to na zajęciach, ale oni przychodzą do nas na dyżury, czasami nawet dostajemy specjalne fundusze, żeby takich studentów zaprosić na pizzę, całą klasę oczywiście. I jest to bardzo takie środowisko przyjazne na tyle, że my poznajemy tych studentów, jakie są ich pasje, jakie są ich problemy, jakie są ich wyzwania. Oczywiście coś takiego musi robić trener, godziny spędzone na basenie. Powiedz, jak ty to robisz i jak COVID skomplikował ten proces, czy w ogóle on skomplikował to dla ciebie?
Mnie się wydaje, że tak naprawdę więcej wnosi poświęcenie zawodnikowi kilku chwil na treningu, niż właśnie stanie z tym stoperem i mierzenie czasów i robienie kolejnych kilometrów. Natomiast my generalnie spędzamy właśnie trochę czasu na treningu, też mam kontakt z zawodnikami SMS-owy, więc to jest bardziej taka relacja przyjacielska. Też mi się wydaje, że ja mam troszkę inne podejście na zasadzie, że ja nie wysyłam zawodnika po wodę, prędzej ja temu zawodnikowi tę wodę przyniosę. Na zasadzie właśnie takiej trochę może opieki matczynej, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie dużo ze sobą rozmawiamy i to nie tylko na tematy właśnie pływackie, ale myślę, że też jeśli chodzi o COVID, no tak, no troszkę skomplikował, natomiast mieliśmy taką okazję, żeby się spotkać gdzieś tam online. Myślę, że w tej chwili już oni są na tyle przygotowani, bo też właśnie ja jakby, wydaje mi się, że było to moim zadaniem, żeby ich przygotować na te ciężkie czasy, bo raz te pływalnie się otwierały, raz się zamykały. Oni właściwie nie wiedzieli, czy jutro przyjdą na ten trening, czy nie przyjdą. Więc moim zadaniem było nastawienie ich w taki sposób, żeby oni wiedzieli, co mają robić. I zmotywowanie ich do takiej ciężkiej pracy, bo tak naprawdę to jak pierwszy raz nastąpił ten lockdown, to tak naprawdę nikt właściwie nic nie robił. To był, nie wiem, pewnie dość duży szok dla nich, ale generalnie oni nie mieli takiego celu. I jak wróciliśmy na pływalnię po tym pierwszym zamknięciu, to moim celem było to, żeby oni pojechali na zawody. A ponieważ tak się stało jak u większości, że okazało się, że nagle lepiej pływają, no to straszna mobilizacja nastąpiła właśnie po tych zawodach. Już tak naprawdę nie musiałam wiele robić, żeby im się zaczęło chcieć. I teraz wiedzą, że jeśli nastąpi lockdown, to gdzieś ten trening suchy w domu muszą robić. No tak, żeby coś się działo, żeby jednak ten organizm przygotować do wysiłku.
A powiedz się, bo sprawiasz wrażenie, ale na pewno nie tylko sprawiasz wrażenie, ale jesteś zaangażowana, jesteś bardzo entuzjastyczna, ale chcę cię zapytać o drugą stronę tego medalu. Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób twoi pływacy okazują ci wdzięczność za twoje zaangażowanie?
Nie zastanawiałam się nad tym. Powiem szczerze, ale myślę, że samo to, że chcą przychodzić na treningi i to jest bardzo budujące, bo ja jakby nie mam problemu z tym, żeby ich przekonywać i nawet jeśli dołącza ktoś nowy i rodzice na przykład martwią się, że może nie, to może będzie chodził na jeden trening mniej, żeby po prostu się nie zniechęcił. Tak na przykład sami mówią, że chcą przychodzić i to jest dla mnie chyba taka największa nagroda mimo wszystko.
No może to jest ciężkie pytanie, ale akurat wpadło mi do głowy, ale po prostu wracam też do mojej kariery trenerskiej, no nie wiem jak w Polsce jest, bo już też nie miałem okazji świętować Świąt Bożego Narodzenia przez długi, długi czas w kraju, ale jako trener pamiętam, że zawsze nie tylko ja, tylko cała kadra trenerska zasypywana była laurkami, jakimiś podarunkami i to nie chodzi o to, że czekaliśmy na jakieś podarunki, ale szczególnie kiedy trenowałem najmłodsze dzieci, dzieci w wieku 4, 5, 6 lat, 7 lat, oczywiście wiadomo, że rodzice im pomagali, ale nie wszystkim. Oni robili takie własnoręczne laurki, czy notatki, czy takie jakieś takie kartki. Ja je do dzisiaj ze sobą mam. No prześmieszne, przesympatyczne i ja przynajmniej się czułem tak, że to, co robię, ma sens, że to ma jakiś wpływ na to, na ich rozwój i było to bardzo miłe. Wiesz co, raz w roku, albo i więcej, bo tych takich spontanicznych sytuacji było więcej, no czuć tutaj było, że przynajmniej w klubach, w których ja pracowałem, trenerzy czuli się potrzebni i nie wiem, czy to jest zjawisko powszechne w Polsce, dlatego o to zapytałem.
Wiesz co, jeśli chodzi o te laurki, to faktycznie przypomniała mi się taka sprawa, jakbym wiedziała, to bym się przygotowała, ale dostałam kiedyś od zawodniczki taki rysunek wszystkich zawodników z podpisami, i łącznie ze mną, i powiem szczerze, że strasznie mnie to wzruszyło i to jest jakby taki dla mnie wydźwięk, że ta drużyna, jest zbudowana drużyna, że to nie są tylko pojedyncze jednostki, ale właśnie jest drużyna i oni trzymają się razem, no i właśnie wisi to u mnie w takim ważnym miejscu, naprawdę było to przesympatyczne.
Nie, no to jest zawsze bardzo miłe, szczególnie takie laurki od serca, od pływaków, no wspaniała sprawa. Powiedz, się, bo chcę też nawiązać do twojego komentarza na temat twojego rozwoju i mówisz, że dużo się uczysz, podpatrujesz różnych trenerów, wspomniałaś Andrzeja Skorykowa, no chyba jedna z najbardziej, i tutaj nie przesadzę, otwartych osób w Polsce, osób, która podnosi tutaj tematy, że nie dzielimy się tą wiedzą tak często, jak powinniśmy się dzielić. I powiedz, ale jak wygląda ten mentoring, jaki ty dostajesz od innych trenerów, jak to wygląda, czy to są jakieś telefony, czy to są książki, które czytasz, czy to są interakcje na zawodach? Jak młody trener w Polsce może zdobywać doświadczenie od swoich starszych kolegów i koleżanek?
To znaczy, ja jestem taką osobą, że staram się generalnie ze wszystkiego skorzystać. Gdziekolwiek nie jestem, to gdzieś tam rzucę okiem też może na pracę innych trenerów. Też dużo czytam, właśnie tak jak wspomniałeś o tym treningu mentalnym, który mnie bardzo interesuje. No i myślę, że tak, poszerzam swoją wiedzę, biorę udział też w konferencjach właśnie na temat pływania. Wydaje mi się, że ten, może ja nie jestem, nie mam zawodników na takim poziomie w tej chwili, żeby korzystać z rad tych najlepszych trenerów, ale myślę, że to po części gdzieś tam można przekładać. Miałam okazję też współpracować z zawodniczkami klasy mistrzowskiej i też myślę, że pewnie dzięki niektórym radom udało nam się zdobyć nawet medale akademickich mistrzostw Polski, co uważam, że w tej chwili jest no, dość dużym sukcesem ze względu na to, że ten poziom AMP-ów poszedł jednak bardzo w górę i startuje tam dużo kadrowiczów. I myślę, że staram się wszystkie te wskazówki gdzieś tam łączyć, wybierać to, co jest najlepsze i korzystać z nich jak najbardziej. Duże pole do popisu tutaj jest na pewno na konferencji trenerów, która jest organizowana corocznie w Krakowie. I przyjeżdżają no, bardzo sławni trenerzy i na pewno całą tę wiedzę gdzieś tam sobie zapisuję w głowie i staram się to przekładać na trening.
Na praktykę.
Tak, na praktykę.
Wiesz co, poruszyłaś też taki wątek i ja chcę do niego wrócić, żebyś go rozwinęła, bo powiedziałaś, że podglądasz trenerów, ale niekoniecznie to, co oni oferują, może być kompatybilne z poziomem pływaków, których masz ty w grupie. Rozwiń tą myśl, co masz na myśli, bo to jest bardzo mądre zdanie, bo jakakolwiek rada stosowana w życiu, w treningu, w pracy musi być adekwatna do tego, do czego ją stosujemy, do rejonu działań. Rozwiń tą myśl, co miałeś na myśli dokładnie?
Znaczy, chodzi mi o to, że myślę, że na każdym etapie pływania jest miejsce na coś innego. Mhm. Jeśli zaczynamy współpracować z sekcją naborową, a taką też prowadzę, gdzie mam 7-8-latków, no to myślę, że ten trening zupełnie inaczej wygląda, bo jest to głównie zabawa tak naprawdę w wodzie, zakładając, że oni przed sobą mają, nie wiem, 10-15 lat pływania, no to jakby męczenie ich w tej chwili takim pływaniem ściana ściana, no nie jest najlepszym chyba pomysłem, przynajmniej według mnie. Tak samo inaczej trenują 12-latkowie, a inaczej trenują zawodnicy klasy mistrzowskiej, więc myślę, że każdy wiek gdzieś tam ma jakieś swój moment na coś innego.
A powiedz, Asia, ja przeczytałem kilka wywiadów z byłymi czołowymi pływakami naszego kraju. Mnie to zaskoczyło, ja muszę powiedzieć, którzy w otwarty sposób twierdzą, że obecni zawodnicy nie są ulepieni, cóż teraz parafrazuję, z tej samej gliny, co oni byli. I nawiązywali tutaj do tego, że obecni zawodnicy często nie są zainteresowani tak ciężką pracą, jaka kiedyś była wykonywana. Mi ciężko to oceniać, bo nie jestem w kraju. Uważam, że przynajmniej tak mi się wydawało, że jeżeli można coś polskim pływakom zarzucić, to brak etyki pracy byłby ostatnią rzeczą, bo jednak system, który obowiązuje nas w kraju, ogólnie mówiąc, oparty jest na ciężkiej, solidnej, systematycznej pracy, tak przynajmniej było. Czy dzisiejsza młodzież jest inna niż ta z poprzedniego pokolenia? Jak się pracuje z obecną młodzieżą?
Myślę, że na pewno jest inna. Podejrzewam, że jest wiele powodów, a czy pewnie kilka powodów, dlaczego się tak dzieje. Mnie się wydaje, że no, takie dwa może najważniejsze, że dzisiaj młodzież ma tyle zajęć, że praktycznie to pływanie czasami traktuje po prostu jako dodatkowy angielski. A jak wiemy, sport no, wymaga zaangażowania i poświęcenia, więc to jakby no, nie da się tego pogodzić. Wydaje mi się też, że może i sport kształtuje charakter, to na pewno, ale wydaje mi się, że też warunki jakby dookoła kształtują postawę sportową. Znaczy, myśmy mieli zupełnie inne warunki kiedyś. Kiedyś o wszystko trzeba było tak naprawdę walczyć i no nie było wszystko tak podane na tacy, jak jest dzisiaj. I wydaje mi się, że to też jest jakiś czynnik, który warunkuje postawę właśnie do sportu.
No jest on na pewno bardziej powszechny. Widać to chociażby po ilości nowych klubów, które się pojawiają, warsztaty, szkolenia. Po prostu jest więcej opcji, tak jak ty mówisz. Pływanie stało się bardziej demokratyczne. Szerszy nabór, czy ten nabór przełoży się na jakość, to jest osobne pytanie, bo to jak ty mówisz, takie instrumentalne traktowanie, chciałem powiedzieć, pływania, no, jest przynajmniej wyzwaniem dla trenera, który myśli długoterminowo o rozwoju zawodnika. Na pewno nie jest to problem wyłącznie w Polsce, bo nawet w Stanach, w klubach, w których ja pracowałem, było to notoryczne wyzwanie, z którym musieliśmy się zmierzać co roku. Natomiast Asia, chciałam się dopytać o inną grupę pływacką, którą również szkolisz, a mianowicie osoby dorosłe o mastersów. Jak się pracuje z osobami dorosłymi? Ja sam okazję miałem pracować z tą grupą, ale jestem ciekaw, jak to wygląda w Polsce, w okolicach Krakowa. Powiedz nam, jak się pracuje z tą grupą ludzi.
To znaczy, z tą grupą ja się chyba jakoś najbardziej mimo wszystko identyfikuję, bo jakby tam gdzieś te swoje największe sukcesy właśnie odnosiłam w tej kategorii. Natomiast mi się wydaje, że pracuje się bardzo dobrze. Ja bym powiedziała, że nie ma wielkiej różnicy z tym, że oni są bardzo zaangażowani, bo to w większości są ludzie, którzy też tam jakieś swoich pragnień i marzeń nie spełnili, bo tak naprawdę byłych zawodników bardzo ciężko jest zmobilizować do tego, żeby przychodzili na treningi. Oni albo trenują sami, bo wiedzą, jak to robić, albo prawie nie trenują, bo zakładają, że gdzieś tam przepływali swoje i to im wystarczy do startu. Gdzieś mają dość tej wody. Natomiast z tymi ludźmi pracuje się bardzo fajnie i oni naprawdę chcą słuchać, chcą jakieś takie wskazówki łapać. Ja pamiętam, że jak ja trenowałam głównie sama. Powiem szczerze, że brakowało mi tej grupy, która ciągnie do przodu. No i dzięki temu właśnie są efekty, bo z tego co wiem, bardzo dużo grup, bardzo dużo klubów ma sekcję masters, natomiast tak naprawdę nie mają treningów. I wydaje mi się, że to mimo wszystko jest dobra droga, że no wiadomo, mastersi to są ludzie, którzy mają tam swoje rodziny, mają swoje zobowiązania i może ciężko jest tak znaleźć jeden czas po to, żeby przyjść i potrenować, no ale ci najbardziej zaangażowani, myśmy tam ustalili sobie jakieś 2-3 dni w tygodniu, oni przychodzą, oni bardzo chętnie przychodzą i nawet jak wypadnie jakieś święto w dniu treningu, to przychodzą do mnie i mówią, słuchaj, czy możemy odrobić ten trening, nie wiem, w jakiś inny dzień, bo my chcemy pływać. I powiem szczerze, teraz jak zamknęli pływalnię, to grupą, która najbardziej płakała z tego powodu, są właśnie mastersi. Oni wpadli nawet na pomysł, że będą trenować w jakiejś takiej lodowatej wodzie w jeziorze, ale oni chcą pływać.
No właśnie na temat tego mechanizmu wspominał, jak dobrze pamiętam, również Maciej Rakowski, autor też książki na temat pływania, Nowoczesny trening pływacki, że problem z mastersami taki jest, że oni są aż za bardzo zaangażowani i trzeba ich demobilizować. Przecież takie treningi w lodowatej wodzie, czy chociażby nieludzkie godziny czasami tych treningów. Nie wiem, jak to wygląda w Krakowie, ale ja pamiętam, treningi zaczynały się chyba o 4:30 rano, albo o 4 rano, już nie pamiętam. Przecież to się nie da funkcjonować o tej godzinie. Natomiast to była jedyna godzina, która pasowała tej grupie i oni pokazywali się, brali w tym udział, także mastersów czasami trzeba demobilizować. Wiem, że może nie wypada ci o tym mówić, ale opowiedz o wyzwaniach, jeżeli są jakieś właśnie o współpracy z mastersami. Jakie są tutaj przeszkody czy zmagania z punktu widzenia trenera? Ja ci powiem może o kilku moich zmaganiach i nie wiem, czy one są na tyle kompatybilne z Polską, czy nie, ale jednym z nich na pewno było duże rozproszenie umiejętności, czyli jak prowadzisz trening w przeciętnej grupie, no to powiedzmy możesz ją podzielić na dwie części, taką lepszą i gorszą, dwa limity czasowe i ogólnie zmieścisz całą grupę. W mastersach, których ja szkoliłem, no to trzeba było mieć 6 limitów czasowych na 6 różnych torów, bo ta rozpiętość jednak była bardzo, bardzo duża, czyli sama koordynacja była dość dużym wyzwaniem. Czy coś podobnego ma miejsce u ciebie w grupie?
Zdecydowanie. Generalnie my nie jesteśmy takim dużym klubem jak na przykład Warsaw Masters Team, który ma te grupy dostosowane do umiejętności. I ja mam na przykład dwa tory i tak naprawdę zlepek ludzi, którzy, no każdy generalnie pływa na swoim poziomie. My staramy się ich łączyć na tyle, ile możemy, umiejętnościami, ale generalnie powiedzmy ten drugi tor dostaje na przykład krótsze zadanie do przepłynięcia albo większy limit. No czasami się zdarzało, że stałam z trzema albo czterema stoperami w ręce, już w pewnym momencie przestałam to ogarniać, który stoper mam wyłączyć. I faktycznie tak się dzieje i zgadzam się z tą demobilizacją, o której wspomniałeś, bo zdecydowanie mastersi przychodzą na trening i pierwsze pytanie po treningu jest, ile dziś przepłynęliśmy? Ja mówię, dobra, no moment, ale to też chodzi o jakość treningu, nie tylko o kilometry, ale ile, nie, dzisiaj za mało przepłynęliśmy, musimy to nadrobić. Dlatego też jakby tutaj trzeba im tłumaczyć, jak to wygląda, który trening jest bardziej efektywny. Wiadomo, że w pewnym momencie też, no, że to jest na pewno, przeszkoda jest taka też, że jakby z wiekiem, no jednak te wyniki się pewnie nie poprawiają. Zależy z jakiego poziomu startuje zawodnik, to na pewno. Natomiast jakby trzeba im uświadomić, w jakim momencie, w jakim punkcie oni się znajdują i jakie mogą osiągnąć cele.
A powiedz, bo to było, nie wiem, czy to było wyzwaniem dla mnie, bo może ta dynamika jest trochę inna, ale jak zaznaczasz swój autorytet trenerski? Bo jednak ja tak uważam i też tak piszę w książce, że trener musi być trenerem, zawodnik musi być zawodnikiem. Dotyczy to także mastersów, którzy są przecież osobami i starszymi, i bardziej doświadczonymi od nas i tak dalej. Natomiast w dziedzinie treningu, trening to jest trening. I tutaj ten podział na rolę musi obowiązywać. Ja miałem swoje sposoby, a jednym z nich taki był taki, że oni nigdy nie wiedzieli, co ich spotka, mieliśmy jakieś zadanie, ale potrafiłem je zmienić, jakimś tam mieli, wiesz, setkę na czas, albo 50 osóbka, ścigali się. Był taki element rywalizacji wprowadzałem, tak, żeby nie wiedzieli dokładnie, co ich spotka, ale powiedz, jak to wygląda u ciebie w praktyce.
Znaczy ja, tak jak wspomniałam, no staram się zawsze na ten trening, bo obojętne, czy to są maluchy, czy to są dwunastolatkowie, czy to są mastersi. Wydaje mi się, że tak naprawdę każdy powinien czerpać radość z tego treningu, że to musi być też jakiś tam element rekreacji. I staram się właśnie znajdować jakieś zadania czy ćwiczenia, których właśnie też oni się nie spodziewają. Ale generalnie też mam taką postawę bardziej przyjacielską, na zasadzie takiej, że nie wiem, no mogą do mnie napisać nawet o 3 w nocy, jeśli ktoś potrzebuje pogadać, zawsze jestem.
No to jest ciekawe, bo każdy właśnie musi znaleźć swój, tak jak ty mówisz, swój element, swój poziom entuzjazmu, idealny sposób dla niego, w jaki chce się udzielać, bo tak jak każdy zawodnik jest inny, tak samo każdy trener jest inny i te relacje muszą być budowane w indywidualny sposób, co nie znaczy, że jest milion sposobów na to, żeby to robić, jest pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt i trzeba po prostu dopasować ten z nich, który pasuje nam najbardziej. Asia, chcę ci jeszcze dopytać, bo ty dość prężnie działasz w polskim pływaniu. Jak widać, na każdym szczeblu rozwoju, od małych dzieci po mastersów, ale angażujesz się również w konferencje, dokształcasz się i jeździsz, ale do tego udzielasz swojego pióra na jednym z największych portali pływackich w Polsce, megatiming.pl. Opowiedz nam o tej współpracy, jak ona się zaczęła, jak ona wygląda i jak to działa w praktyce w Twoim przypadku.
No ja bardzo dużo czasu poświęciłam sportowi w swoim życiu. Tak naprawdę był taki moment, kiedy siedziałam, oglądałam wszelakie sporty, tak naprawdę w telewizorze. Poświęcałam całe weekendy na to. I gdzieś tam moja mama zawsze mi dopingowała, mówi, znasz tyle rekordów, pamiętasz tyle nazwisk, to może coś byś z tym zrobiła. A gdzieś byś się zgłosiła do jakiejś redakcji. No i gdzieś tam za jej namową najpierw współpracowałam z taką redakcją, która zajmowała się ogólnie sportem w Krakowie. A później trafiłam do mega timingu, bo jednak pływanie to zawsze było to, co mnie najbardziej interesowało. A ponieważ lubię tak naprawdę i pisać, i gadać na ten temat, no to tak narodziła się współpraca właśnie z mega timingiem. Dostałam możliwość pisania dla tego portalu. No i na pewno było to coś więcej niż tak naprawdę taka lokalna redakcja, bo tam pisaliśmy o tym, co się głównie działo w Krakowie. Natomiast tutaj już no jednak o szczeblu centralnym.
No to jest też słowo pisane zawsze jest trwalsze niż cokolwiek innego. No być może na internecie to jest co innego niż książka. Tutaj możemy się kłócić o środki przekazu, ale wydaje mi się, że właśnie sposób komentowania pływania w Polsce też znacznie się poprawił. Ta jakość tych artykułów i wszystkie rzeczy, które pojawia się na internecie. W ogóle byłem pod tak głębokim wrażeniem oprawy mistrzostw Polski seniorów i nie tylko, zresztą tych wszystkich zawodów, które odbyły się w grudniu. Dostęp do informacji, wiemy kto, gdzie, jak pływa, w jakiej serii, nawet możemy oglądać, czy to z innego kraju i z różnych rejonów świata, także wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. A powiedz, Ty planujesz coś więcej pisać, czy nie wiem, planujesz jakieś artykuliki na swoją stronę zamieszczać, czy raczej będziesz ograniczała swoją funkcję do sprawozdawań z wielkich imprez, czy z większych imprez centralnych?
Dobre pytanie. W sumie się nad tym nie zastanawiałam. Na razie zajęłam się tymi imprezami centralnymi i mastersami, tak jak wspomniałeś, bo gdzieś tam też mam okazję prowadzić studio Mistrzostw Polski, jeśli tylko jest transmisja, no to mam okazję komentować i pewnie też dzięki temu przeprowadziłam trochę wywiadów z tymi też bardziej i mniej znanymi pływakami. Miałam okazję właśnie też pokazać te różne historie tak naprawdę tych ludzi, którzy trafili do tego pływania Masters. Nie wiem, co będzie kiedyś, nie wiem, co będzie dalej.
Zobaczymy, jak się przyszłość potoczy. Tak, nie można wszystkiego kontrolować. Ale mamy tutaj pytanie od jednego z widzów, który pyta ciebie o jak wygląda twój trening z podopiecznymi na lądzie, w jakim wieku go wprowadzasz oraz jak wielkie znaczenie może on mieć na czasy uzyskiwane na grudniowych mistrzostwach Polski.
Ja myślę, że ten trening ma na pewno duże znaczenie. Ja tak naprawdę korzystam z zewnętrznej pomocy. Pracuję z byłymi zawodniczkami właśnie z SMS-u, które ten trening, znaczy ja jestem, byłabym pewnie w stanie sama go poprowadzić, ale myślę, że zlecam to ludziom też kompetentnym, którzy jakby mieli to na co dzień przez te naście lat i tak naprawdę mi się wydaje, że już w wieku no 11-12 lat no to ten trening jest tak naprawdę no niezbędny.
I co dokładnie robicie? Powiedz mi, to jest gibkość, rozciąganie?
Tak, zdecydowanie. Zaczęliśmy od rozciągania. To już było wprowadzone dużo wcześniej, ale też robimy gibkość jak najbardziej i taki trening troszkę wytrzymałościowy. Natomiast siłowni jeszcze nie. Uważam, że to jest troszkę za wcześnie.
Kiedy myślisz, że jest dobry okres, żeby tą siłownię wprowadzić?
Myślę, że to też zależy od wieku tak naprawdę, to znaczy od tej dojrzałości zawodniczej, bo jedni są wczesnorozwojowcami, drudzy są późnorozwojowcami i to trzeba wyważyć.
Tak, no mi się wydaje, że to jest bardziej, wiesz, takie plastyczne podejście niż takie mechaniczne, aczkolwiek no, w dzisiejszych czasach oczywistym jest, że element treningu lądowego, na którego składa się jeszcze kilka składowych, właśnie gibkość, czy trening siłowy, czy pływanie na gumach, na lądzie, tak, no jest niezbędnym elementem długoterminowego rozwoju zawodnika. Wydaje mi się, tylko tak jak mówisz, on musi być dopasowany co roku do zmieniających się sytuacji, do zmieniających się, no chociażby sytuacja pandemii wymusiła pewne zmiany. Ciekaw jestem, jak to będzie się rozwijać w następnych tygodniach i miesiącach. Jak ty myślisz, bo też ten temat poruszaliśmy, chciałem do niego tylko już pod koniec naszego wywiadu wrócić. Grudzień za nami, zimowe Mistrzostwa Polski za nami, bardzo dobre wyniki, wiele rekordów kraju, wiele minimum na Mistrzostwa Europy w Budapeszcie. Niedawno wyszedł kalendarz nowych imprez na przyszły rok, imprezy Grand Prix, Mistrzostwa Polski na długim basenie. Jak ty widzisz nadchodzący sezon? Czy będziemy szli na tej fali, ta fala, która kulminowała w grudniu, czy jednak będzie spadek tej formy, biorąc pod uwagę luki, które wystąpiły ze względu na pandemię?
No ja jestem, szczerze mówiąc, bardzo ciekawa, co to się będzie działo. Ponieważ też wydaje mi się, że te odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało, że ci zawodnicy pływają lepiej, są jakieś takie właśnie, jak powiedziałeś kiedyś, za proste, czyli samo to, że robili trening lądowy, no myślę, że to nie jest rozwiązanie, bo gdyby to było rozwiązaniem, to od dziś wszyscy robiliby tylko trening lądowy, więc to na pewno nie jest jedyny powód. W sumie nie wiem, powiem szczerze, że też się zastanawiam na tym, co tak naprawdę wpłynęło, czy rzeczywiście te momenty odpuszczenia są niezbędne w tym pływaniu. No mieliśmy tak dosyć długi czas przerwy od pływania, bo było to prawie pół roku. No sama jestem ciekawa i chętnie oglądam następne zawody. Mam nadzieję, że pójdziemy na fali, ale zobaczymy.
Wydaje mi się, że właśnie ten kontekst będzie trochę inny, bo jednak na długi basenie pływa się trochę inaczej, nie ma tych nawrotów, nie ma, specjaliści odpływania pod wodą mają troszeczkę ciężej, jednak ten trening tlenowy wydaje się mieć większe znaczenie na basenie właśnie 50-metrowym. Kto wie, jak to będzie wszystko wyglądało w praktyce. Tutaj to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, tak ogólnie mówiąc, bo Amerykanie czy system szkoleniowy USA nigdy nie miał problemu z przestawieniem się z basenu jardowego na basen 50-metrowy, czyli ci najlepsi byli w stanie i dominować na basenie 25-jardowym, czyli nawet krótszym niż 25-metrowy, i później dominować na basenie 50-metrowym olimpijskim. U nas to już się okazało o wiele większą przeszkodą dla wielu zawodników. Pewnie ma to dużo wspólnego z tą presją organiczną, o której też tak dużo piszę w książce, ale wydaje mi się, że będziemy mieć do czynienia z tym samym mechanizmem, tylko że w mniejszej skali, w skali lokalnej, i sam jestem ciekaw. Tak jak mówisz, zobaczymy, jak to będzie.
Zastanawiałam się też nad tym, czy może to nastawienie teraz, bo tak się czasem mówi, że im trudniej, tym lepiej. Czy może też jakby ten głód tego pływania tak naprawdę, czy to też nie miało jakiegoś wpływu, no ale wiadomo, że to nie jest jedyny czynnik na pewno.
Tych czynników na pewno jest kilka i w następnych wywiadach, programach będę chciał również zaprosić gości, osoby, które być może pomogą nam lepiej zrozumieć, trafić do meritum sprawy właśnie w tym paradoksie, jak to jest, że czas nieobecności na basenie, dużych luk treningowych spowodował taką eksplozję, to może za dużo powiedziane, ale bardzo, bardzo pozytywnym zaskoczeniem było dla wielu grudniowe występy polskich pływaków i to, co się działo na tych basenach, także i to przypomnijmy, to nie były wcale wyniki tylko i wyłącznie na poziomie rekordów kraju, tylko wyniki na poziomie europejskim, światowym. Szósty wynik w Europie Dominiki Sztandery, z tego co pamiętam, w historii Europy, i Marcin Cieślak również eksplodował na 50 delfinem. Także to naprawdę są najwyższego kalibru wyniki i zobaczymy, jak się to wszystko będzie przekładać na basen 50-metrowy na dalszą część sezonu. Oby było jak najlepiej, trzymamy kciuki. Powiedz, Asia, ostatnie pytanie ode mnie. Rok 2021 zaczyna się, mamy dzisiaj 4 stycznia. Dużo niespodzianek w zeszłym roku, ale powiedz, jakie ty masz plany, zamysły, projekty, które chcesz osiągnąć w tym roku?
To znaczy, na pewno takim projektem będzie otwarcie własnego może klubu nawet, bo zakończyłam współpracę z jednym z krakowskich klubów z końcem listopada i myślę, że to będzie pewnie taki główny cel i tak naprawdę kompletowanie tych sekcji, która część pewnie pójdzie za mną, część pewnie zostanie. Myślę, że mamy też fajną grupę mastersów, więc też oni chcieliby wziąć udział na pewno w Mistrzostwach Polski. Coraz starszych tych zawodników, coraz starszych 12-letnich, 13-letnich, teraz też mnie ciekawi, co tam są w stanie osiągnąć na poziomie pewnie wojewódzkim, czy mistrzostw okręgu właściwie bardziej. No i myślę, że będziemy się dalej rozwijać, przede wszystkim będziemy stawiać na technikę, bo ja jakby idę w tym kierunku.
To masz gole i plany takie właśnie, oczywiście to są twoje, ale na poziomie klubowym, a jeżeli chodzi o twój rozwój, bo wiem, że dużo planujesz, z tego co mi mówiłaś, jakieś książki masz na radarze, jakieś szkolenia, masz coś takiego, czy większy mentoring od Andrzeja, jest coś, co tam sobie zakładasz z góry?
To znaczy, jakichś stricte planów sobie nie tworzę, natomiast zdecydowanie, jeśli chodzi o szkolenie, to mam całą półkę książek do przeczytania i w tej przerwie świąteczno-noworocznej na pewno troszkę już uzupełniłam i miałam czas, żeby coś poczytać, bo tak generalnie przez cały rok to raczej troszkę tego czasu nie ma. Natomiast staram się gdzieś wychwytywać różne nowinki i na pewno szkolenia, na pewno konferencje. Nadal mnie to bardzo ciekawi i właśnie jadąc na konferencję bardzo lubię wychwytywać jakieś takie pojedyncze zdania, które gdzieś tam przerzucam na trening i wnoszą mi coś nowego.